Poselstwo wybrane przez Boga miejsce oddawania czci zostało wygłoszone przez brata Williama Branhama 20 lutego 1965 roku w Jeffersonville w stanie Indiana, USA. Stójmy przez chwilę, schyliwszy swoje głowy do modlitwy. Ufam, że pochylone są nie tylko nasze głowy, lecz także nasze serca. Chciałbym wiedzieć, ilu z obecnych dzisiaj życzy sobie, aby wspomnieć w modlitwie ich szczególną potrzebę. Zechciejcie podnieść swoje ręce, mówiąc przez to: Boże, daj mi dzisiaj to, o co Cię proszę. Niech Was Pan błogosławi. Nasz niebiański Ojcze, zbliżając się teraz w pokorze do tego wielkiego tronu łaski, sięgamy do wieczności, gdzie jest Bóg. Aniołowie, cheruby i gdzie zgromadzone są wszystkie zastępy niebios. On bowiem powiedział, że nawet wróbelek nie może upaść na ziemię bez wiedzy Ojca Niebiańskiego. Jakże daleko więcej wie On o tym, że setki ludzi pochyla tutaj swoje głowy i wzywa Cię, mając swoje szczególne prośby. Ojcze, spójrz teraz na ten świat w potrzebie, ponieważ jesteśmy potrzebującymi ludźmi. Proszę o to, Boże, ponieważ zeszliśmy się tutaj i wyrażamy naszą wiarę w żyjącego Boga, który wysłuchuje modlitwy. Wyszliśmy spośród świata ludzi nieobrzezanych serc i uszu, aby żyć życiem oddzielonym, aby żyć wyznając wiarę w Ciebie. A tego wieczoru podnieśliśmy nasze ręce, mówiąc przez to: jesteśmy potrzebującymi. Drogi Boże, wysłuchaj każdą z tych próśb. Prosimy także, Ojcze, abyś nawiedził nas dzisiaj swoim Słowem. Przyszliśmy tu, aby naprawić swoje postępowanie i otrzymać zrozumienie, byśmy wiedzieli, jak żyć w obecnych czasach, czego wypatrywać i co czynić. Wiemy bowiem, że przyjście Pańskie przybliża się, gdyż mówią o tym wszystkie znaki przepowiedziane przez proroków. Zbliżamy się, o Panie, do tego czasu, kiedy Twoim dzieciom dane zostanie całkowite wyzwolenie. Boże, Ojcze, spraw, aby każdy z nas mógł mieć w tym udział. Niechaj nikogo nie zabraknie. W tym celu, o Panie, jesteśmy tutaj. Miłujemy Cię i usiłujemy przygotować się na tę godzinę. Mów do nas. Prosimy o to dzisiaj ponownie. Uzdrawiaj chorych. Prosimy, abyś uzdrowił, o Panie, wszystkich chorych i udręczonych, którzy znajdują się tutaj, zwłaszcza zaś tych, którzy mają potrzeby duchowe. Prosimy, abyś wyratował każdą zgubioną duszę. Napełnij każdego wierzącego Duchem Świętym. Odnów siłę i moc Twoich wierzących dzieci. Spraw to, Ojcze. Prosimy o wiele, ponieważ Ty powiedziałeś nam, abyśmy prosili o obfitość, o wielkie rzeczy i o wiele takich rzeczy, aby radość nasza była zupełna. Dlatego prosimy o nie w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Możecie usiąść. Niewątpliwie uważam za wielki przywilej, że mogę znowu stać za kazalnicą tutaj, w tej szkole średniej i patrzeć w twarze tych miłych ludzi, zgromadzonych dla słuchania Ewangelii. Proszę Boga o łaskę, aby pomógł mi przekazać Wam prawdę, na ile jest mi ona znana. On ciągle jeszcze potrafi zamknąć człowiekowi usta, tak jak potrafił zamknąć paszczę lwom. Gdybym więc kiedy próbował powiedzieć coś niewłaściwego i sprzecznego z Jego wolą, to moją szczerą prośbą jest, aby On zamknął moje usta, by tego nie powiedzieć. Pragnę bowiem naprawdę dostać się osobiście do nieba, a gdybym takie rzeczy czynił, nie mógłbym tam wejść. Ponadto zaś byłbym fałszywym przywódcą. Kimś to czynił coś błędnie. Jeśli to robię, to tylko dlatego, że nie umiem inaczej. Niech Was Pan błogosławi. Jutro przed południem, jeśli taka będzie wola Boża, chcę mówić na temat małżeństwa i rozwód. Ufam, że przyjdziecie i przyniesiecie z sobą ołówki i papier. Nie chciałbym przyciągać tego zbytnio. Chciałem tutaj wrócić do Indiany przede wszystkim z tej przyczyny, że Wam to przyobiecałem. Jutro, przed południem, będę chciał to zrobić, a gdybym nie zdążył, będę się starał skończyć jutro wieczorem. Ale spróbuję jutro rano, jeśli Pan pozwoli, mówić na ten temat, rozważać te dwa sposoby pojmowania. Niech Bóg dopomoże nam rozpoznać, co jest prawdą, poznać to, co prawdziwe, abyśmy mogli chodzić w prawdzie i w światłości. Wiecie, miałem pewnego starego, ciemnoskórego przyjaciela. On mówił do mnie: bracie Billy, nie chcę mieć żadnych kłopotów przy przejściu przez rzekę. Pragnę mieć bilet w ręku, a kiedy rozlegnie się gwizdek, nie chcę już mieć żadnych trudności. Dawno temu prosiłem Pana, że jeśli jest coś złego, aby pozwolił mi załatwić to natychmiast, bo jak ta łódź ruszy, aby przepłynąć na przeciwległy brzeg, będzie ciemno i burzliwie. Nie chcę już wtedy mieć żadnych komplikacji. Wszystko, co trzeba, chcę załatwić teraz. Po to właśnie tu jesteśmy, aby zatroszczyć się o wszystko, co mogłoby tam być przeszkodą, aby w tej godzinie móc wejść bez trudu na pokład. Dziś wieczorem nie chcę do Was mówić zbyt długo, gdyż jutro mamy dwa spotkania, a potem zaś od razu udaję się na inne miejsce, gdzie będą kolejne nabożeństwa. Chciałbym teraz odczytać trzy wiersze z piątej Księgi Mojżeszowej, rozdział 16, wersety od 1 do 3. Bacz, abyś w miesiącu kłosów odprawiał Paschę dla Pana, Boga Twego, gdyż w miesiącu kłosów wyprowadził Cię Pan, Bóg Twój, z Egiptu w nocy. Złożysz na ofiarę paschalną dla Pana, Boga Twego, owce i bydło w miejscu, które Pan wybierze na mieszkanie dla imienia swego. Otóż moim tematem na dzisiejszy wieczór jest wybrane przez Boga miejsce oddawania czci. Wspomniany w tym tekście miesiąc kłosów nosił nazwę Abib. Był to czwarty miesiąc roku, czyli kwiecień. Właśnie w kwietniu zostali oni wyprowadzeni z niewoli. Osobliwością obecnego czasu, w którym żyjemy, jako czciciele Boga, jest wiele różnorodnych ludzkich pomysłów. A ponieważ są różne pomysły i przekonania na temat wielu rzeczy, są też różne pytania. Na każde zadawane pytanie musi istnieć jedna prawdziwa odpowiedź. Gdybym zadał pytanie, co to jest, otrzymałbym odpowiedź: to jest pulpit. Do czego to służy? Widzicie? Ktoś mógłby powiedzieć: to nie jest pulpit, jest to deska. Otóż to jest deska, ale jednak jest to pulpit. Widzicie, musi istnieć właściwa odpowiedź na to pytanie. Gdybym zadał pytanie na temat czegokolwiek, to musi istnieć właściwa odpowiedź. Może też być coś zbliżonego do niej, ale musi istnieć prawdziwa, trafna odpowiedź na każde pytanie. Dlatego każde zagadnienie, jakie wyłoni się w naszym życiu, musi posiadać właściwe, poprawne rozwiązanie. A teraz, w obecnym czasie, słyszymy tak wielu ludzi w dzisiejszym świecie. Będąc misjonarzem, odbyłem kilka podróży za ocean i dookoła świata. Zetknąłem się w nich z wieloma ludźmi różnorodnych religii, z buddystami, mahometami, szyitami, dżinistami i ludźmi wielu innych religii świata. Także u nas w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach spotkałem się z najróżniejszymi kościołami denominacyjnymi, począwszy od wczesnych rzymskokatolików, poprzez grekokatolików i tak dalej, z różnymi obrządkami, a potem dalej przez te wszystkie denominacje powstałe w różnych wiekach, ponad 900 protestanckich denominacji. Otóż możemy to widzieć, że każda z nich ma oczywiście swoje zrozumienie. Ja nie mogę ich potępiać. Każda z nich utrzymuje, że to jest prawdą, że oni posiadają prawdę. A ludzie, którzy należą do tych kościołów, muszą w to wierzyć, ponieważ oni od tego uzależnili swój los. Oparli swoje wieczne przeznaczenie na nauce danego kościoła. A one tak bardzo różnią się między sobą, że powstaje ponad 900 różnych zagadnień. Ponieważ więc istnieje ponad 900 różnych kwestii, musi istnieć jedno właściwe rozwiązanie. A dzisiaj wieczorem, skoro usiłujemy dostać się do nieba i spotkać Pana Jezusa, którego wszyscy miłujemy, chciałbym z wami badać Pisma, aby je odnaleźć. Jeśli chodzi o zagadnienie biblijne, to musi ono mieć biblijne rozwiązanie. Nie może ono mieć swojego pochodzenia w jakiejś grupie ludzi, w jakiejś wspólnocie lub u jakiegoś nauczyciela, czy w jakiejś denominacji. Musi ono pochodzić wprost z Pisma Świętego. Ono musi dać odpowiedź. Gdzie znajduje się obrane przez Boga miejsce spotykania się z Nim? Miejsce oddawania Mu czci. Ponieważ istnieje Bóg, to z pewnością istnieje gdzieś miejsce, gdzie Go można spotkać. Tutaj w 5 Mojżeszowej widzimy Mojżesza, powtarzającego wobec ludu wszystkie przepisy, wszystko, co im wcześniej powiedział i przypominającego im, że zostali wyprowadzeni z Egiptu potężnym ramieniem i zespoleni w naród. Zanim wyszli z Egiptu, nazywani byli ludem Bożym. Potem zaś nazwani zostali zborem, czyli Kościołem Bożym. Kościół jest bowiem zgromadzeniem, zebraniem. Kościół dosłownie znaczy wywołani. Oznacza więc tych, którzy zostali wezwani do wyjścia. Oni wyszli z Egiptu, aby stać się Kościołem. Zanim jeszcze sporządzili namiot zgromadzenia i wszystko to, co uczynili, Bóg powiedział im: wybiorę miejsce, gdzie będziecie mi oddawać cześć i gdzie zamieszka moje imię. Jedynym miejscem, gdzie Bóg może spotkać kogokolwiek, jest miejsce przez Niego wybrane. On wybrał sobie miejsce, a w miejscu, które wybrał, umieścił swoje imię. Drugi z przeczytanych wersetów mówi, że w miejscu, które Pan wybierze dla oddawania Mu czci, zamieszka Jego imię. Istotą tej sprawy jest to, że chcemy stwierdzić, gdzie jest to miejsce. Mamy ponad 900 różnych wyznań, pomijając wszystkie religie pogańskie. Mówimy tylko o religii chrześcijańskiej. Mam współczucie z poganami, w przeciwnym razie nie udawałbym się do nich i nie rozmawiałbym z nimi. Ale oni są w błędzie. Jedyną prawdziwą religią jest chrześcijaństwo. Nie mówię tego dlatego, że jestem chrześcijaninem, lecz dlatego, iż wierzę, że taka jest prawda. Jest to jedyna prawdziwa religia. Zwiedzałem grób, przy którym co 4 godziny zmieniają białego konia. Mahomet, wielki duchowny i przywódca po Chrystusie, był rzekomo prorokiem. Nie wątpię w to, kim on był, tuż po braciach Machabeuszach, ale on umarł. Utrzymywał, że wstanie z martwych i podbije cały świat. I teraz o 4 godziny zmieniają straże i już 2000-lecie trzymają przy jego grobie białego konia w oczekiwaniu na jego zmartwychwstanie i podbój świata. Lecz widzicie, jak to jest. Kiedy udajecie się do buddystów, Budda żył wiele setek lat temu, przed 23 wiekami, Bóg Hindusów. Był on filozofem, coś jak Konfucjusz i tak dalej. Ale wszyscy ci filozofowie, założyciele religii i tak dalej, pomarli wraz ze swoimi filozofiami. Zostali pogrzebani i leżą w grobach. Lecz w chrześcijaństwie założonym przez Jezusa Chrystusa, Jego grób jest pusty. Był On jedynym człowiekiem, jaki kiedykolwiek powstał na ziemi. Żył i powiedział: ma moc położyć życie swoje i ma moc znowu je odzyskać. On to uczynił i dzisiaj żyje. Wiemy, że żyje, ponieważ jest z nami i potwierdza swoją obecność przez widzialne znaki i cuda, które przyrzekł uczynić, aby to udowodnić. W takim stopniu, że nawet sup ognia, który prowadził lud izraelski przez pustynię, jest dzisiaj z nami. Zostało nawet zrobione jego zdjęcie. Widzimy go, czyniącego znaki i cuda, które obiecał na te czasy. Widzimy wypełnienie wszystkich jego słów zapowiedzianych na ten dzień. Dlatego pogańska reszta świata jest poza marginesem. Liczy się tylko chrześcijaństwo. Skoro jednak istnieje ponad 900 koncepcji na temat tego, gdzie Bóg spotyka się z ludźmi, potrzeba rzetelne odpowiedzi. Powiecie: On spotyka się z metodystami, On spotyka się u baptystów, On spotyka się u tych, tamtych lub jeszcze innych. Istnieje takie zagadnienie i dlatego każdy winien sprawować swoje zbawienie z bojaźnią i zadrżeniem. Dziś wieczorem chcę jednak znaleźć i udowodnić Pismem Świętym, gdzie jest właściwe miejsce, w którym Bóg spotyka się z ludźmi. i przyjmuję od nich chwałę. To miejsce jest jedynym miejscem, gdzie można się z nim spotkać. Wzięliśmy nasz tekst z Piątej Mojżeszowej, zwanej Deuteronomium. Jest to grecki wyraz złożony z dwóch części. Oznacza on dwa prawa. Grecki wyraz Deuteronomium znaczy dwa różne prawa. Tym właśnie dysponuje Bóg. Dwa różne prawa. Jedno z nich jest prawem śmierci, drugie zaś jest prawem życia. Bóg ma dwa prawa. Naśladować Go, służyć Mu i czcić Go to życie. Odrzucić te rzeczy to śmierć. Takie dwa prawa istnieją u Boga. Z jednym z tych praw został świat zaznajomiony na górze Synaj. Bóg nadał tam prawo Mojżeszowi i Izraelowi. To prawo nie było w stanie im pomóc, lecz ono wskazało im na fakt, że są grzesznikami. Wcześniej nie wiedzieli, co to grzech. Poznali to dopiero po otrzymaniu prawa. Nie może być prawa bez kary. Prawo nie jest prawem, jeżeli nie jest obwarowane groźbą kary. Dlatego przekroczeniem prawa jest grzech, zaś zapłatą za grzech jest śmierć. Zanim więc Bóg nadał im prawo, nie przypisywano im przestępstwa. Gdyby nie było prawa, które mówi, że nie wolno przekraczać szybkości 50 km na godzinę, to wolno byłoby przekraczać tę szybkość. Gdy jednak istnieje prawo zabraniające tego, jest także i kara grożąca za jego naruszenie. Otóż tym prawem śmierci były przykazania nadane na górze Synaj. One mówiły człowiekowi, że jest grzesznikiem, a naruszywszy Boże prawo, człowiek umarł. Ale w tym prawie nie ma zbawienia. Był to tylko jakby policjant, mogący wtrącić was do więzienia. Nie było żadnego sposobu, przez który ten zakon mógłby was wydostać z niego. Potem jednak ustanowił on inne prawo. Stało się na górze Golgocie, gdzie grzech został złożony na Jezusa Chrystusa i gdzie została zapłacona kara. Zbawienie nastąpiło nie na mocy prawa, lecz łaską zbawieni jesteście. Łaską Bożą przez predestynację. Bożej wszechwiedzy co do waszej istoty. Widzimy więc teraz te dwa prawa. Deuteronomium, gdzie mowa jest o dwóch prawach. Istniały tam dwa prawa. Jedno było prawem śmierci, drugie zaś prawem życia. Były też dwa przymierza dane ludowi. Będziemy o nich mówić jutro. Jedno z nich zawarte zostało z Adamem na określonych warunkach. Mianowicie, jeśli czynić będziecie to, a nie będziecie czynić tamtego, ale to prawo zostało naruszone. Adam i Ewa zerwali to przymierze w ogrodzie Eden. Potem zawarł Bóg drugie przymierze, a stało się ono udziałem Abrahama. Prawo z nim związane było bezwarunkowe. On powiedział, nie chodzi o to, co uczyniłeś lub co uczynisz. Ja już to uczyniłem, to jest łaska, to jest prawo życia. Bóg uczynił to dla Abrahama i jego nasienia. Całe nasienie Abrahama ma w tym swój udział. Biblia mówi, że będzie zbawiony cały Izrael, ale to nie odnosi się do Żydów. Jak Paweł powiedział, ten jest Żydem, który jest nim wewnętrznie, nie ten, który jest nim na zewnątrz. Zewnętrznie, jak o tym mówiliśmy kilka dni temu, chodziło o dzieci Izaaka według ciała, ale prawo Boże zostało nadane przez Chrystusa, który był królewskim nasieniem Abrahama. Tak więc przez łaskę cały Izrael zbawiony będzie, czyli wszyscy, którzy są w Chrystusie, są zbawieni. Wszyscy uczestnicy drugiego przymierza z Bogiem, tamte wszystkie rzeczy były tylko cieniem Chrystusa. Zwróćcie jeszcze uwagę na ten drugi werset tutaj w Deuteronomium 16. Będziecie oddawać cześć w miejscu, które ja wybiorę. Należy oddawać Bogu cześć. On powiedział w miejscu, które ja obiorę. Nie na takim, które obiera ktoś inny, lecz które On obiera. Jeśli zatem Bóg wybrał takie miejsce, to należy nam przekonać się, co On na ten temat powiedział. Gdzie ono się znajduje? Ja chcę się co do tego upewnić, ponieważ naprawdę chcę oddawać Mu cześć. Jesteśmy tu dzisiaj wszyscy, aby Go czcić. Siedzimy tutaj dziś wieczorem, jako metodyści, baptyści, katolicy, świadkowie Jehowy, zwolennicy wiedzy biblijnej, wszyscy inni, ale jednak wszyscy czegoś poszukujemy. Chcemy znać prawdę. Biblia mówi, poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Nie możecie zabierać się, aby coś zrobić, dopóki nie będziecie wiedzieli, jak należy to robić. Trzeba wiedzieć, co robić i jak to robić. Dowiadujemy się zatem, że Bóg ma obrane przez siebie miejsce dla spotkania się z tymi, którzy Go czczą i że spotka się z nimi tylko na tym miejscu. Ponadto stwierdził on, że na tym miejscu, które wybrał dla swoich czcicieli, umieścił on swoje imię. Zbadajmy i rozstrzygnijmy przy pomocy pism, gdzie znajduje się to miejsce. Z pewnością, jeśli Bóg powiedział, że złoży swoje imię na tym miejscu, które obrał, aby spotkać się z ludźmi i przyjmować od nich oddawaną mu cześć, musi to być gdzieś w Biblii, gdyż to było dla wszystkich wieków. Ten wielki, niezmienny Bóg nie może się zmieniać. Ludzie się zmieniają. Możecie poręczyć własnym życiem wszystko, co Bóg kiedykolwiek powiedział, ponieważ to jest niewzruszoną prawdą. To jest prawdą. Dlatego właśnie jedyną rzeczą, której można całkowicie ufać, jest Biblia. Bowiem słowo ludzkie zawodzi, ale Bóg jest ponad wszystkim. W tym roku powinienem wiedzieć więcej niż w ubiegłym. To samo dotyczy i was. Nasze poznanie wzrasta. Z dnia na dzień jesteśmy ograniczeni, dlatego możemy zdobywać poznanie, ale Bóg jest nieskończony. On jest nieskończony. Jako taki nie może zdobywać poznania. On jest doskonały. Każda jego decyzja jest bezwzględnie słuszna. Jeśli Bóg w jakimś czasie postępował w określony sposób, musi postępować tak zawsze. W przeciwnym razie znaczyłoby to, że wcześniej postępował niewłaściwie. Jeśli jakiś człowiek przyszedł kiedyś do Boga, aby otrzymać zbawienie i został przyjęty na określonej podstawie, to w każdym innym czasie przyjęty zostanie także na tej samej podstawie. Tak jest. Jeśli kiedykolwiek przyszedł ktoś do Boga, aby otrzymać boskie uzdrowienie, a Bóg przyjął go na określonej podstawie, to każdego innego człowieka przyjmie w ten sam sposób, gdyż w przeciwnym razie oznaczałoby to, że postąpił niewłaściwie, przyjmując tego pierwszego człowieka. Bóg ustanowił podstawę, na jakiej będzie się spotykał z ludźmi. On przyjął zasadę, co będzie czynił i jak będzie to czynił. Stało się to przez ofiarną krew baranka w ogrodzie Eden. Bóg nigdy, w żadnym czasie tego nie zmienił. On postanowił, w jaki sposób będzie zbawiał ludzi. My dzisiaj próbujemy ludzi w tym wychować, usiłujemy ich wyszkolić, próbujemy ich wykształcić, próbujemy uczynić ich denominacją, próbujemy najróżniejszych innych sposobów i środków. Wprowadzamy ich w to, potrząsamy nimi, chrzcimy ich w to, przyjmujemy ich przez uwierzchniające listy i na wszelkie inne sposoby, jakie tylko istnieją. Ciągle jednak rzeczywistość pozostaje taka sama. Bóg spotyka się z człowiekiem pod przelaną krwią baranka. Krew była Bożym sposobem na początku i krew jest Bożym sposobem także dzisiaj. Dobrze jest odprawiać pokutę i wszystkie te rzeczy, ale zbawienie następuje tylko przez krew. Krew jest jedynym sposobem, jaki Bóg obrał, aby zbawić człowieka i on nie może tego zmienić. Job posiadał to samo. On wiedział, że jest sprawiedliwy, ponieważ złożył ofiarę, jakiej Bóg od niego żądał. Zbadajmy więc teraz, jakie to jest miejsce, w którym złożył on swoje imię. Chcemy teraz stwierdzić, gdzie on złożył swoje imię. Gdy ustalimy, co to jest Boże imię i gdzie on je złożył, będziemy natychmiast wiedzieli, gdzie mamy miejsce dla oddawania Bogu czci. Wszystkie tamte rzeczy były oczywiście tylko cieniem rzeczy przyszłych. Całe prawo było tylko cieniem rzeczy, które miały nastąpić. Podobnie jak księżyc jest cieniem słońca. Służy on pod nieobecność słońca, tak jak Kościół powinien służyć pod nieobecność Syna Bożego. Pod nieobecność Syna mniejsze światło, jakim jest Kościół wierzący, służy Bogu i świeci w miejsce Syna. Kiedy jednak słońce wschodzi, księżyc przestaje być widoczny i zmierza ku zachodowi. Ziemia nie potrzebuje już więcej jego światła, ponieważ posiada on tylko wtórne światło pochodzące od słońca. Jest to jak mąż i żona, słońce i księżyc, Chrystus i Kościół. Spostrzegamy więc, że te rzeczy są cieniem Chrystusa. Każda ofiara, każde święto i wszystko w Starym Testamencie obrazowało Chrystusa, tak jak cień rzuca na podłogę kształt przedmiotu. Dlatego właśnie tutaj, w Starym Testamencie, powinniśmy odnaleźć właściwe miejsce oddawania Bogu czci. Musimy iść z powrotem tam, gdzie to zostało nadane i zobaczyć, jakie to były rzeczy. Kiedy pojawia się jakiś cień na podłodze, można powiedzieć, czy jest to cień mężczyzny, kobiety, zwierzęcia lub cokolwiek by to było, gdyż ten dany obiekt rzuca cień. Cień jest jakby negatywem, a nie może być negatywu bez pozytywu. Kiedy cień się skraca, negatyw jest coraz bliżej pozytywu i wreszcie negatyw zostaje wchłonięty przez pozytyw. Cień i jego pozytyw łączą się w jedną całość, tworząc sam obiekt. Jeśli więc wszystkie te dawne rzeczy, jak mówi Biblia, były cieniem rzeczy przyszłych, obrazowały one Chrystusa, który miał przyjść. Możemy więc twierdzić na podstawie tych starotestamentowych pierwowzorów, gdzie wybrał on miejsce na mieszkanie swego imienia i zastosować to do naszych czasów. Jak już powiedziałem, cień, ów negatyw, jest odwzorowaniem przedmiotu. Dlatego my, czciciele nowotestamentowi, musimy śledzić, jak cienie Starego Testamentu zlewają się z pozytywami nowego. Otóż wszystkie uroczystości, święta, cały wystrój świątyni, użyte w niej materiały, wszystko to było obrazem Chrystusa. Wszystkie ofiary, wszystkie przepisy, wszystko to wskazywało na Chrystusa. Zajmowaliśmy się tym raz po raz tutaj w zborze. Na podstawie tego widzimy też, że każda doktryna, Kościół i denominacja pozostają daleko w tyle. One nawet nie kwalifikują się do współzawodnictwa. Każda konfesja, każdy kościół, każda denominacja są całkowicie wykluczone. Nie ma tu dla nich w ogóle miejsca. Ani w Starym Testamencie, ani nigdzie indziej w Biblii nie ma innego obrazu zorganizowanego kościoła, jak tylko siłą narzucona jedność wokół wieży Babel. To jest jedyna rzecz będąca cieniem takiego zjednoczenia. Był to bowiem Nimrod, występny człowiek, który powstał i zmusił wszystkie małe kraje do zebrania się na jedno miejsce i zbudowania tej wielkiej wieży. Było to oczywiście religijne oddawanie czci, lecz nieprzewidziane w Słowie Bożym. Tam więc widzimy obraz religii denominacyjnej, wieżę Babel w Starym Testamencie. Była to z pewnością religia, ale nie religia Słowa Bożego. Bóg nie wybrał żadnej denominacji, aby złożyć w niej swoje imię. Jeśli tak, to chciałbym zobaczyć miejsce Pisma, które to stwierdza. Ja wiem, że oni twierdzą, że tak było, ale on tego nie zrobił. On nie mógł złożyć swojego imienia na wielu miejscach, ponieważ powiedział, że złoży swoje imię na jednym miejscu. Każda z naszych denominacji chciałaby dowieść, że oni są tym miejscem, ale to jest sprzeczne z rzeczywistością. Gdzie zatem złożył on swoje imię? Przede wszystkim, jakie jest jego imię? Musimy poznać najpierw, co jest Bożym imieniem, zanim będziemy mogli stwierdzić, co złożył on na danym miejscu. Możemy przekonać się, że on ma wiele określeń albo tytułów. On nazwany jest Ojcem i to jest tytuł. Jest nazwany Synem i to także jest tytuł. Nosi nazwę Ducha Świętego i to jest również tytuł. Nazwano go Różą Sarońską, Lilią z Doliny, Gwiazdą Poranną i to są jego określenia. Istnieje 7 różnych zbawczych określeń Boga, złożonych z 2 członów, jak Jahwe Irech, Jahwe Rafa i one są tytułami. Żadne z nich nie jest imieniem, ale on posiada imię. Kiedy spotkał się z Mojżeszem, nie miał jeszcze imienia i powiedział do Mojżesza: jestem, który jestem. A w 8 rozdziale Ewangelii Jana widzimy Jezusa na ziemi, mówiącego: jestem, który jestem. Oni powiedzieli do niego: przecież 50 lat jeszcze nie masz. Abrahama widziałeś? Pierwej niż Abraham był, jam jest, odpowiedział. A jam jest, to był ten, który był w gorącym krzaku, stóp ognia, w płonącym krzaku, w czasach Mojżesza. Jestem, który jestem. Stwierdzamy ponadto, że Jezus powiedział także: przyszedłem w imieniu Ojca mego, a wy mnie nie przyjmujecie. A więc imieniem Ojca musi być Jezus. Tak jest. Imieniem Ojca jest Jezus, ponieważ Jezus tak powiedział: noszę imię mojego Ojca, przychodzę w imieniu mojego Ojca, ale wy mnie nie przyjmujecie. Więc jego imieniem jest Jezus. Gabriel nazwał go Jezusem. Prorocy nazywali go Jezusem. I on był bezwzględnie Jezusem. Nawet przed jego urodzeniem święty prorok nazwał go imieniem Emanuel, co oznacza Bóg z nami. Jest też powiedziane, Bóg objawiony został w ciele, aby zgładzić grzech świata. Gdy przyszedł to wykonać, otrzymał imię Jezus. A więc tym imieniem jest Jezus. Imię to zostało złożone w człowieku, nie w kościele, nie w denominacji, nie w konfesji, lecz w człowieku. On wybrał na miejsce swojego imienia Jezusa Chrystusa. W nim złożył swoje imię. Z tego więc przekonujemy się, że to właśnie On stał się miejscem dla oddawania Bogu czci, gdzie należy nam oddawać Mu cześć. Zanim w ogóle się narodził, zostało Mu nadane imię Jezus. Było to tak bardzo ważne, że zostało to przekazane Jego matce Marii przez anioła Gabriela. Powiedział jej, że Jego imię będzie Jezus, Syn Boży. I tym On jest. A więc tutaj to mamy. Oto jest jedyne rozwiązanie. On jedynie jest wybranym przez Boga miejscem oddawania czci. Miejscem Bożym, przez Niego wybranym. Bóg postanowił spotkać się z ludźmi. Nie w kościele, nie w denominacji, nie w konfesji, lecz w Chrystusie. Jedyne miejsce, w którym Bóg spotyka się z człowiekiem i w którym człowiek może oddawać Bogu cześć, znajduje się w Chrystusie. To jest jedyne takie miejsce. Niezależnie od tego, czy jesteś metodystą, baptystą, katolikiem czy protestantem, kimkolwiek byłbyś, jest tylko jedno miejsce, w którym możesz prawidłowo czcić Boga, a ono jest w Chrystusie. Rzymian 8:1 mówi, czy to teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Się, którzy postępują nie według ciała, lecz według ducha. Tak mówi Ewangelia. Mogą różnić nas konfesje, mogą różnić nas stworzone przez ludzi teorie. Może chodzić do kościoła metodystycznego i powinieneś być metodystą. Jeśli do baptystycznego, baptystą. Do katolickiego, katolikiem. Lecz jeśli raz zostaniesz ochrzczony w Chrystusa i staniesz się członkiem Jego ciała, wtedy nie będzie różnic. Środkowa ściana, która stanowiła przegrodę, zostaje rozwalona i ty stajesz się wolny, ponieważ jesteś w Chrystusie Jezusie. A kiedy jesteś w Chrystusie Jezusie, to dajesz Bogu cześć w duchu i w prawdzie. Bożym planem dla ciebie jest, abyś oddawał Mu cześć w Chrystusie Jezusie. Żaden kościół, żadna denominacja, nikt nie może mieć takich roszczeń. Jak śmiecie coś takiego twierdzić? Czynienie czegoś takiego cechuje ducha Antychrysta. Jest to przywłaszczaniem sobie kompetencji Chrystusa, przenoszenie Jego uprawnień na siebie. Nie może tego robić. Chrystus jest jedynym miejscem, na którym Bóg spotka się ze swoim czcicielem. Dzisiaj mówi się różne rzeczy. Ludzie mi o tym donoszą. Niedawno dzwonił do mnie pewien człowiek z Beaumont w Teksasie. Powiedział mi, panie Branham, jeśli twojego imienia nie ma na liście członków naszego kościoła, to nie możesz wejść do nieba. Czy możecie sobie to wyobrazić? Nie wierzcie w coś tego rodzaju. Oni myślą, że musicie należeć do jakiegoś określonego kościoła, aby móc dostać się do nieba. To jest błędne. Wiara w to jest antychrystusowa. Tak bym powiedział. Jeśli wierzysz takiemu duchowi, to jesteś zgubiony. Jest to wyraźnym znakiem, że jesteś zgubiony, gdyż jest to ujmowaniem z tego, co uczynił Bóg. Bóg nigdy nie złożył swego imienia w żadnym kościele. On umieścił je w swoim Synu, Chrystusie Jezusie, kiedy On, Jego Syn, stali się jedno. To jest autentyczne miejsce oddawania Bogu czci. Nie założono żadnego innego fundamentu. Nie ma żadnej innej skały. Stoję na Chrystusie, tej mocnej skale. Wszystkie inne grunty są grząskimi piaskami. Denominacje będą się kruszyć i rozpadać. Narody przeminą, ale On pozostanie na wieki. Człowiek nie może znaleźć innego miejsca dla oddawania Bogu czci, w którym Bóg mógłby z nim rozmawiać, jak tylko w Chrystusie Jezusie. To jest to jedyne miejsce, które Bóg wybrał, w którym złożył On swoje imię i w którym spotka się z ludźmi, którzy oddają Mu cześć. Jeśli wierzysz w coś innego, jesteś zgubiony. Zauważcie, wszystkich siedem świąt żydowskich obchodzonych było na tym samym miejscu. Oni nigdy nie obchodzili jednego święta tutaj dla metodystów, a innego znowu tam dla baptystów, innego jeszcze gdzie indziej dla prezbiterian, innego jeszcze w innym miejscu dla katolików, a innego dla protestantów. Wszystkich siedem świąt obchodzonych było na tym samym miejscu. Jest to bardzo pięknym obrazem. Dopiero co przechodziliśmy przez siedem okresów Kościoła i wskazywaliśmy na to, że Bóg umieścił wszystkich tych siedem okresów Kościoła w Słowie, że dla każdego okresu objawił pewną część Słowa i że kiedykolwiek to zostało ujawnione, ludzie widzieli światło. Podobnie było z tymi, którzy pierwsi odkryli chrzest w imieniu Jezusa. Co oni zrobili? Stworzyli z tego denominację i to umarło natychmiast. Potem Bóg działał przez kogoś innego. On nigdy nie pozostanie w jednej z tych konfesji czy dogmatów. On nie ma z tym nic do czynienia. W Bogu nie ma nic wypaczonego. Boże Słowo jest święte, niesfałszowane. Bożym centralnym punktem oddawania czci jest Chrystus. On jest Bogiem. Wszystkich siedem świąt musi być obchodzonych w tym samym miejscu. Nie można było obchodzić święta gdzie indziej. Obchodzono je w różnych porach roku, lecz zawsze na tym samym miejscu. Dlatego i tych siedem okresów Kościoła musiało mieć za punkt wyjścia jedyne miejsce, a był to Chrystus przemawiający w każdym z tych okresów. Dokładnie taka jest prawda. Tamto było obrazem tych siedmiu okresów Kościoła, ale oni zrobili z tego denominację. Skoro jesteśmy przy tym temacie, popatrzmy na jeszcze jeden obraz, święto Paschy, które również wskazuje na Jezusa. Widzimy tam ofiarę krwi poprzez śmierć. Ta ofiara krwi była obrazem tego miejsca w Chrystusie. Czy denominacja może przelewać krew? Czy możecie sobie wyobrazić Kościół broczący krwią, krwawiącą denominację? Z pewnością nie. To wymagało krwi, a krwawić może tylko żywa istota. Tą żywą istotą jest Jezus, zobrazowany przez baranka. Ów baranek był obrazem Chrystusa, cieniem Chrystusa, ponieważ On był barankiem Bożym, który gładzi grzech świata, jak przedstawił go Jan. Tak więc tutaj w 2 Mojżeszowej 12 znajdujemy obraz wychodzącego na widownię Jezusa. Zwróćcie uwagę, że było to jedyne miejsce, gdzie śmierć nie mogła uderzyć. Kiedy śmierć miała uderzyć ten kraj, wyznaczone zostało określone miejsce. Wszystko na zewnątrz niego umierało. Było tylko jedno miejsce. To nie znaczy, że był to tylko jeden dom. Było to jedno miejsce, mianowicie tam, gdzie zabity został baranek, tam, gdzie znajdowała się krew baranka. Anioł śmierci nie mógł uderzyć, gdyż było to jedyne miejsce, w którym Bóg złożył swoje imię. Już tam, na początku, ten baranek został nazwany barankiem. Zauważcie, że było to jedyne miejsce zabezpieczone przed uderzeniem tego anioła. To samo ma miejsce dzisiaj. Jest tylko jedno miejsce, gdzie śmierć duchowa nie może uderzyć, a tym jest Słowo. Śmierć nie może uderzyć w Słowo, gdyż jest to żywe Słowo Boga. Kiedy jednak powkładacie w to dogmaty, Słowo wycofuje się z tego i wraca do siebie. Ono oddzieli się od tego jak oliwa od wody. Nie możecie tego wymieszać. Dlatego też widzicie, kiedy do denominacji wchodzą artykuły wiary, wszyscy oni naśladują te wierzenia i Słowo umiera, wychodzi i idzie dalej z kimś innym, rozwijając się coraz bardziej, nabiera rozpędu, przechodząc od usprawiedliwienia przez poświęcenie i chrzest Duchem Świętym i dalej aż do ziarna. Czy widzicie tę ścieżkę, po której stąpał Bóg, przyprowadzał swoje imię zawsze w ten sam sposób, ponieważ On jest Słowem. Zauważcie, że to nie może umrzeć. Słowo żywota nie może umrzeć. Zauważcie, jakie to jest doskonałe. Aniołowi śmierci nie zabroniono uderzać wielkich intelektualistów Egiptu. Nie był on ograniczony wymierzaniem ciosów jego wyświęconym terenom, jego wielkim budowlom, jego faraonom. Anioł ten nie miał zakazu rażenia kapłanów ani duchownych tego kraju. Mógł on zadawać ciosy w każdym budynku, na każdym miejscu, każdej istocie. Z tym tylko, że nie wolno mu było ugodzić nikogo tam, gdzie znajdował się baranek. Śmierć nie może nacierać tam, gdzie jest to ustanowione przez Boga miejsce. A to jest baranku. Zauważcie, że nie nakazano mu oszczędzać nawet ludzi z Izraela, ani żydowskich kapłanów, ani też żadnej z ich denominacji. Wszystko, aby ocaleć, musiało być wybranym i przewidzianym przez Boga miejscu. W przeciwnym razie nastąpił atak śmierci. Jakimkolwiek jesteś w kościele, do czegokolwiek należysz, to nie stanowi dla mnie żadnej różnicy. Jest jednak jedna rzecz, którą musisz wiedzieć. Musisz być w Chrystusie, albo jesteś umarły. Nie możesz żyć poza Nim. Twój kościół jako budynek może być w porządku. Twoja społeczność, jeśli chodzi o ludzi, może być w porządku. Jeśli jednak zapierasz się ciała i krwi i słowa Jezusa Chrystusa, to w tej samej minucie, kiedy to zrobisz, jesteś umarły. To jest obrane przez Boga miejsce oddawania Mu czci. W tym właśnie dokładnie znajduje się Jego imię. To właśnie wybrał On i w tym złożył swoje imię. Nie w Kościele, lecz w Synu, Jezusie Chrystusie. Zauważcie, bezpieczeństwo panowało tylko w miejscu, które On wybrał. W Jego baranku i w imieniu tego baranka. Zauważcie, że to był baranek rodzaju męskiego, nie owieczka rodzaju żeńskiego. To był On, nie ona. Nie Kościół, ona. Chodzi o Jego imię, nie jej imię. Miejscem Jego spotykania się z ludźmi nie jest jej imię, lecz Jego imię. Jego, w imieniu tego baranka. My mówimy, ten Kościół, ta wielka, potężna denominacja, ona uczyniła to i dokonała tamtego. Ona przetrwała zawieruchy. Zdobyliśmy więcej popularności. Zrośliśmy liczebnie. Jesteśmy wielką denominacją. Ona jest czymś znaczącym, ale Bóg nigdy nie powiedział niczego o niej. On mówił o Nim. W Nim jest to miejsce spotykania się z Bogiem, w baranku. Nie w denominacji. On nie złożył nigdzie jej imienia. On złożył swoje imię w Nim. Dlatego właśnie cokolwiek czynimy w słowie lub w uczynku, czynić winniśmy w imieniu Jezusa Chrystusa. Kiedy się modlimy, powinniśmy modlić się w imieniu Jezusa. Kiedy przedkładamy prośbę, winniśmy o to prosić w imieniu Jezusa. Jeśli chodzimy, chodzimy w imieniu Jezusa. Jeśli przemawiamy, przemawiamy w imieniu Jezusa. Jeśli chrzcimy, winniśmy chrzcić w imieniu Jezusa Chrystusa. Wszystko bowiem, co czynimy w słowie czy w uczynku, czynić mamy w imieniu Jezusa Chrystusa. Pewien gość rozmawiał o tym ze mną pewnego razu. On być może teraz tu siedzi, on jest kaznodzieją. Powiedzmy, że nazywa się Jones, choć naprawdę nazywa się inaczej. On powiedział, bracie Branham, nie rozumiem tego, moja żona nosi moje imię, ale przecież ona nie musi tego wcale podkreślać. Kiedy rano wstaje i weźmie miotłę, nie musi przecież mówić, zamiatam podłogę w imieniu Jonesa, zmywam naczynia w imieniu Jonesa, prasuję bieliznę w imieniu Jonesa. Nie widzę potrzeby powoływania się na jakiekolwiek imię, a ja wierzę, że trzeba to robić, odpowiedziałem. Tak jest, ależ dlaczego? Ona przecież nie musi tego powtarzać. Cokolwiek robi, robi w imieniu Jonesa i koniec. Odpowiedziałem, ale zauważ, że ty nie poszedłeś przecież na ulicę. Nie złapałeś jej i nie powiedziałeś, chodź no Jones. Ona musiała najpierw poprzez obrządek zaślubin stać się panią Jones. Jeśli to nie miało miejsca, to wy żyjecie w cudzołóstwie. Podobnie też, jeśli zostałeś ochrzczony w jakiś inny sposób, a nie w imię Jezusa Chrystusa, to jest to cudzołożny chrzest, jakiego nie ma w Biblii. Tak więc wszystko, cokolwiek czyńcie w słowie lub w uczynku, czyńcie wszystko w imieniu Pana Jezusa. Zatem tak trzeba czynić, ale najpierw musisz wejść w Jego imię. Jest tu wiele przystojnych kobiet w tym budynku, dzisiaj wieczorem, miłych, wiernych, ale jest tu tylko jedna Pani Branham, małżonka Williama. Tylko ona jedyna pójdzie wraz ze mną do domu. Tylko ona jedyna jest moją żoną. Jest wiele miłych ludzi na świecie, wiele pięknych kościołów, ale jest tylko jedna Pani Jezus, małżonka Chrystusa i właśnie po nią On przyjdzie. W niej zostało złożone Jego imię. Tutaj właśnie jest Mu oddawana cześć. W niej, tylko w niej. Tak jest. O tak. Przekonujemy się, że to prawda. To jest powodem, dla którego cokolwiek czynimy w słowie i w uczynku, czynimy w imieniu Jezusa Chrystusa. Nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni, jak tylko imię Jezusa Chrystusa. Dzieje apostolskie, rozdział 2 mówią, niechże wam wtedy wiadomo będzie, że nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które człowiek mógłby zostać zbawiony, jak tylko w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Mam nadzieję, że zrozumieliście to. Imię Jezusa Chrystusa. Najwyższe niebiosa nadały mu imię. Biblia stwierdza, że wszelka rodzina na niebie od Jezusa bierze swoje imię. I wszelka rodzina na ziemi od Jezusa bierze swoje imię. Tak więc on jest wybranym przez Boga imieniem. W nim on je złożył. Jego miejsce oddawania czci znajduje się w Jezusie Chrystusie. Wiem, że tak jest. Nie ma innego miejsca oddawania czci, jak tylko w nim. Nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy zostać zbawieni. To on nosi boskie odkupieńcze imię. Bóg posiada imiona Jahwe Jireh, Jahwe Rafa i inne. Jahwe Jireh, Pan odpuszcza wszystkie nieprawości Twoje. Jahwe Rafa, Pan uzdrawia wszystkie choroby Twoje. On miał wiele określeń, lecz on ma tylko jedno odkupieńcze imię, dane rodzajowi ludzkiemu, a mianowicie imię Jezus. W nim właśnie wybrał miejsce, aby je tam złożyć. Gdzie on je złożył? On je złożył w Jezusie. Wszystkie inne imiona, kościoły, konfesje i tytuły są martwe. Ufać im to śmierć. Jeśli zawierzyłeś kościołowi metodystycznemu, że dostaniesz się do nieba, to jesteś zgubiony. Jeśli zaufałeś zielonoświątkowcom, że kościół zielonoświątkowy doprowadzi cię do nieba, jesteś zgubiony. Podobnie jest z kościołem baptystycznym, luterańskim, presbiteriańskim, katolickim i każdym innym. Jeśli ufasz w ich imię albo ich tytuł, albo ich wyznanie, to jesteś zgubiony. Nie możesz zatem nawet oddawać się czci, zanim najpierw nie wejdziesz w to przeznaczone tego miejsce. Amen. To jest jedyne miejsce, gdzie Bóg spotyka się z czcicielem. Miejsce, gdzie złożył on swoje imię. Jeśli zawierzyłeś czemu innemu, umrzesz. Zaznaczyłem sobie tutaj miejsce pisma mówiące o innym jeszcze starotestamentowym obrazie, będącym cieniem Jezusa. Jest powiedziane, że ten baranek musiał być bez skazy. Miejsce, gdzie Bóg składa swoje imię, ten baranek musiał być bez skazy. Otóż jakiej denominacji albo jakiemu systemowi możecie przypisać taką cechę? Jakiemu kościołowi? Katolickiemu, protestanckiemu, żydowskiemu czy jakiemukolwiek innemu? Do jakiego systemu albo denominacji możecie przypiąć etykietkę z napisem bez skazy? Wszystko to jest odrzucone, zdyskwalifikowane, ale istnieje takie miejsce. Alleluja! Miejsce takie jest w Jezusie Chrystusie. W nim nie ma żadnej skazy, w nim nie ma żadnej winy. Nie możecie stwierdzić tego o niczym innym. Wszyscy ludzie, którzy usiłują to robić, mówią, że ich kościół jest beznagany i wszystko inne. Ale to jest brud. Ludzie naginający prawdę, lubieżni, na wpół umarli w stanie laodzejskim, posiadający dogmaty, lecz nie mający prawdy. Lecz o Jezusie nawet sam Piłat, jego nieprzyjaciel, powiedział: nie znajduję w nim żadnej winy. Nawet jego wróg dał świadectwo, że nie ma w nim żadnej winy. Nie możecie przypisać mu żadnego grzechu. On powiedział do ówczesnych kapłanów: kto z was obwini mnie z grzechu? Kto z was może mi dowieść, że jestem grzesznikiem? Pokażcie mi jakiś kościół, który może powiedzieć, że nigdy nie zrobił nic złego. Szczerze mówiąc, można z trudem znaleźć taki, w którym nie popełniono by morderstw i wszelkiego rodzaju złych czynów. Ale oni mimo to nadają sobie nazwy. Nie, to nie jest Boże miejsce spotykania się i oddawania czci. Nie ma go w żadnej konfesji ani denominacji. Przyjaciele, nie chcę ranić waszych uczuć, ale jestem odpowiedzialny za pewne poselstwo, a to poselstwo brzmi: wychodźcie z tej matni. A skoro was wzywam do wyjścia, to gdzie ja was chcę wprowadzić? Czy ja was wezmę do świątyni Branhama? Tam jest tyle samo błędów, jak w jakiejkolwiek z pozostałych. Jest jednak jedno miejsce, gdzie mogę was wprowadzić, gdzie będziecie bezpieczni i pod ochroną przed śmiercią. Ono jest w Jezusie Chrystusie. On jest Bożym miejscem oddawania czci. To właśnie miejsce przedstawiam wam dzisiaj. Miejsce, gdzie Bóg złożył swoje imię. On obiecał, że spotka się z każdą osobą, która przyjdzie na to miejsce, że przyjmie od niej cześć i będzie miał z nią społeczność. Miejsce to jest w Chrystusie, nie w żadnym kościele, nie w żadnej świątyni, jedynie w Chrystusie. On jest Bożą świątynią. On jest tym miejscem, do którego przyszedł i w którym zamieszkał sam Bóg. Ten jest Syn mój umiłowany, w którym mi się podobało zamieszkać. Tam właśnie Bóg zajął świątynię, złożył swoje imię i darował je Jezusowi Chrystusowi. Tak więc Jego imię zostało nadane człowiekowi, Jego Synowi, Jezusowi Chrystusowi, którego On sam obrał za swoją świątynię, gdzie zamieszkał. W obrazie starotestamentowym dawna Jerozolima, dawne święta i dawna świątynia to były cienie. W dniu, kiedy Arka Przymierza weszła do świątyni, pokazał się dym, który zacienił to miejsce i słyszany był stamtąd głos Boży. Podobnie słyszany był głos Boży, kiedy Bóg zajmował swoje miejsce w nowej świątyni, w Jezusie Chrystusie. To stare, naturalne było obrazem i cieniem nowego. Gdy On wstąpił w Chrystusa, powiedział: ten jest Syn mój umiłowany, w którym mi się upodobało zamieszkać. A wcześniej On powiedział: wybiorę sobie miejsce, gdzie złożę swoje imię i gdzie będę spotykał się z ludźmi i gdzie będą mi oddawać cześć. Bóg wybrał to miejsce. Nie w żadnej denominacji kościelnej, lecz w Jezusie Chrystusie. Tak jest. On musiał także być bez skazy. Jak już powiedziałem, żadna denominacja nie może tego o sobie twierdzić. Oni to robią. Oni są przeciwko Chrystusowi. Znajdujemy tutaj jeszcze inny obraz. Zauważcie, że tego baranka należało przechowywać. Jeśli sobie notujecie, jest to w 2 Mojżeszowej 12, od 3 do 6 wiersza. Baranka trzeba było przechowywać 4 dni, aby sprawdzić i upewnić się, czy nadaje się on na ofiarę. Musiał być trzymany przez 4 dni i badany ciągle na nowo, czy czasem nie ma na nim jakiejś skazy, czy nie jest chory, albo czy nie ma jakiejś wady. Musiał być przetrzymywany przez 4 dni. Niektórzy z was myślą, może zabijano go bez zwłoki 14 dnia miesiąca. Zauważcie jednak, że baranek był brany już 10 dnia miesiąca, a zabijany dopiero 14, czyli że przetrzymywany był przez 4 dni. Także i Jezus, Boże imię, baranek, poszedł do Jerozolimy i nie wyszedł stamtąd, aż dopiero po swojej śmierci, pogrzebie i zmartwychwstaniu. Trzymano go przez 4 dni i 4 noce pod obserwacją i przesłuchaniami krytyków. Jak doskonały to obraz baranka, przetrzymywanego 4 dni. Przecież sam Piłat powiedział: nie znajduję w nim żadnej winy. Innym jego cieniem było to, że żadna jego kość nie mogła zostać złamana. Dokładnie to miało miejsce. Zabijając ofiarę, nie wolno było łamać jej kości. Gdyby to zrobiono, musiałaby zostać odrzucona. Kiedy Chrystus wisiał na krzyżu, żołnierz już zamakiwał się, aby młotem przetrącić kości Jego nóg, lecz wtem zobaczyli, że już umarł. Dlatego przebili tylko Jego bok i zauważyli, że wyszła krew i woda. Zauważcie tutaj inną wielką rzecz. Nie mogę tego pominąć, ponieważ Jego wyobrażały także ofiary, w szczególności ofiara z pokarmów. Pamiętam, że w pewnym okresie w Izraelu mieli szkołę, którą nazywali szką proroków. To była nie lada szkoła. Dowiadujemy się, że Elizeusz poszedł pewnego dnia do tej szkoły, lecz oni go prosili, aby odszedł stamtąd. Gdy ty tu jesteś, mówili, sprawy są zbyt proste. Dlatego chcieli się go pozbyć. Oni wyszli, aby mu przygotować posiłek. Gromada tych duchownych albo proroków wyszła zbierać jakiś groch, aby przygotować dla niego posiłek. Nazbierali tego pełny fartuch, przynieśli i wrzucili do kotła. Były to dzikie dynie, które są trujące. To gotowało się, ale ktoś zawołał: śmierć naczyniu, nie możemy tego jeść. Wtedy Elizeusz powiedział: przynieście mi garść mąki. On wziął tę mąkę, wrzucił do naczynia i rzekł: jedzcie, ten pokarm został uzdrowiony. Ta ofiara z pokarmów była obrazem Chrystusa. Dla złożenia tej ofiary każda łuska musiała zostać potraktowana jednakowo i każdy kawałek ziarenka musiał zostać roztarty tak samo. Wskazuje to na to, że On jest uzdrowicielem. On jest ofiarą zastępczą. Odejmuje śmierć, a daje życie. Dzieje się to przez te dwa prawa. Alleluja! Jedno miejsce to miejsce śmierci. Gdy zaś wchodzi Chrystus, wtedy wchodzi życie. On jest tym samym wczoraj, dzisiaj i na wieki. Tam, gdzie wcześniej była śmierć, obejmuje władzę życie, ponieważ został tam wprowadzony Chrystus, który jest tą ofiarą z pokarmów. Jakże wspaniałe byłyby to lekcje, gdybyśmy mogli poświęcić czas, aby się tym podzielić. Zwróćcie uwagę, że ani jedno słowo z tych cieni nie zawodzi. Nigdy nie zawiodło żadne słowo z tych cieni. Wszystko to w doskonały sposób ilustrowało rzeczywistość. On jest wybranym przez Boga miejscem oddawania czci i dane mu zostało Boże imię. On jest Bożym miejscem oddawania Bogu czci i nosi nadane mu imię Boże. On jest Słowem Bożym i On jest imieniem Bożym. On jest zarówno Słowem Bożym, jak i imieniem Bożym. Słowo ciałem się stało, A On był tym Słowem. On jest Słowem Bożym, barankiem Bożym, imieniem Bożym. On jest Bogiem. Oto kim On jest, wybranym przez Boga miejscem oddawania Bogu czci. Bóg odrzuca każde inne miejsce oprócz Jezusa Chrystusa. Nie możecie oddawać Mu czci gdzie indziej. On powiedział, daremnie mi cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Dzisiaj mamy konfesje, dogmaty i wszystko możliwe, które uczą, że to jest tą drogą i tamto jest tą drogą. Jezus jednak powiedział, jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. A w innych jeszcze słowach, ja jestem drzwiami do owczarni. Wszyscy pozostali są złodziejami. On jest jedynym sposobem zbliżenia się do Boga. On jest drzwiami, On jest drogą, On jest prawdą, On jest życiem. On jest wszystkim, co istnieje. Jedynym wejściem, jedynym miejscem, jedynym sposobem oddawania czci, jedynym imieniem. Wszystko związane jest z Jezusem Chrystusem. Z Nim związany jest cały Stary Testament. Z Nim związany jest Nowy Testament. Dzisiejszy Kościół jest z Nim związany. Słowem Jego przykazania. Nie ma nigdzie innego miejsca, nie ma innego imienia, w którym Bóg obiecałby się spotkać z człowiekiem, jak tylko w Jezusie Chrystusie. On jest obranym przez Boga miejscem oddawania czci. Zauważcie, że Bóg obiecał spotkać się ze swoimi czcicielami tylko w tym jednym miejscu, a to jest miejsce Jego własnego wyboru. Nie naszego wyboru, ani naszego sposobu myślenia, lecz Jego sposobu myślenia i Jego wyboru. Na tym wybranym przez Niego miejscu On złożył swoje imię. Stwierdziliśmy więc i wiemy już, które to miejsce On wybrał i gdzie złożył On swoje imię. Przekonaliśmy się, że miejscem tym jest Jezus, że w Nim złożył On swoje imię i że nie ma żadnego innego miejsca ani żadnego innego imienia. Czy jesteście z tego zadowoleni? Powiedzcie amen. Skoro wiemy już, gdzie jest to miejsce, istotne w tym jest to, że Bóg nie akceptuje żadnego innego miejsca oddawania czci, jak tylko w Chrystusie. Możecie pokutować, możecie czynić tamto, ale wtedy wy jeszcze nie oddajecie Bogu czci. Prosicie tylko o przebaczenie. A w dniu Pięćdziesiątnicy, gdy ludzie widzieli wszystkich mówiących językami, kiedy działy się wielkie znaki i cuda, zaczęto się z nich naśmiewać, a czynił to Kościół i mówiono, ci ludzie upili się młodym winem. Oni zachowywali się jak pijani. Dziewica Maria i wszyscy pozostali byli razem w liczbie 120. Oni zataczali się jak pijani, mówili językami i byli w uniesieniu. Mówiono o nich, młodym winem się upili. Lecz Piotr powstał i powiedział, mężowie bracia, ludzie ci nie są pijani młodym winem, gdyż jest dopiero trzecia godzina dnia, ale tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela. I stanie się w ostateczne dni, powiedział Bóg, że wyleję ducha mego na wszelkie ciało i prorokować będą synowie wasi i córki wasze, nawet i na sługi moje i służebnice moje wyleję ducha mego i uczynię cuda w górze na niebie i znaki na dole na ziemi, ogień, słup ogniste i kłęby dymu. I stanie się, nim przyjdzie ów dzień pański, wielki i wspaniały, że kto będzie wzywał imienia pańskiego, zbawiony będzie. Gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi w swoich sercach i rzekli, co mamy czynić, mężowie bracia? A Piotr rzekł do nich, upamiętajcie się, niech się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was, do waszych dzieci i do wszystkich przyszłych pokoleń. Tak o tym napisano. Obecnie chcemy dowiedzieć się, w jaki sposób możemy znaleźć się w Nim, w jaki sposób możemy wejść do tego miejsca oddawania czci. Odpowiada na to Pismo Święte w 1 Koryntian w 12 rozdziale, gdzie jest napisane przez jednego ducha lub w jednym duchu, nie przez jeden kościół, nie przez jedną doktrynę, nie przez jednego pastora, nie przez jednego biskupa, nie przez jednego księdza, lecz w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. A jest to ciało Jezusa Chrystusa pod działaniem wszystkich darów złożonych w tym ciele. Tak jest. Nie przystąpienie, nie zmawianie artykułów wiary, nie napompowanie czymś, nie upadanie na twarz, nie potrząsanie prawicy, a nic innego, lecz tylko przez narodzenie zostajemy ochrzczeni w ciało Jezusa Chrystusa. Amen. Przez jednego ducha my wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. A co jest tym ciałem? Na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było to słowo. A słowo ciałem się stało, zamieszkało wśród nas. Jak moglibyśmy być w tym ciele, a przeczyć jakiemuś słowu z tego lub umieszczać to gdzieś indziej, gdzieś poza tym ciałem? Jak moglibyśmy to czynić? Jest to wybrane przez Boga miejsce. Zauważcie, jeśli naprawdę zostaliście ochrzczeni w Niego, to niewątpliwie dowodem tego faktu jest to, że będziecie Jemu wierzyć, temu Słowu. Jak moglibyście być Jego cząstką, a zapierać się Go? Jak mógłbym zaprzeć się moje ręki, twierdzić, że ona do mnie nie należy? Gdybym to robił, świadczyłoby to o tym, że coś jest nie w porządku z moim umysłem. Jak mógłbym to czynić, jeśli zapieram się moich rąk, przeczę, że moje nogi należą do mnie? To w moim umyśle jest coś nie w porządku. Tak też jest coś duchowo nie w porządku z wierzącym, który zaprzecza jakiemuś słowu, które Bóg wypowiedział i obiecał. Jest coś duchowo nie w porządku z tak zwanym wierzącym. Nie możesz wyprzeć się ani jednej litery z Niego, ponieważ sam stałeś się Jego częścią składową. Jesteś Jego częścią, ponieważ zostałeś w Niego ochrzczony przez Ducha Świętego, który wprowadził Cię w ciało Jezusa Chrystusa. Jakie to piękne! Bóg miał pewne miejsce dla spotykania się. On spotkał się tam z Abrahamem i Abraham oddawał tam Bogu cześć. Tak było przez cały Testament. Jego obiecane słowo będzie w Tobie przez Niego interpretowane. Czy zrozumieliście to? Będziesz zapisanym listem Bożym, z którego wszyscy ludzie odczytywać będą słowo, które On przyobiecał wypełnić w dniach Twojego życia. Nie to, co Ty o sobie twierdzisz, lecz to, co Bóg czyni przez Ciebie, mówić będzie głośniej niż wszystko to, co Ty byś twierdził. Bóg powiedział, takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. To przemawia przez Ciebie. On wypowiadał się o tym obecnym wieku, o tym, co będzie się teraz dziać. Wierzący obecnego czasu muszą wierzyć w to, co On obiecał na dziś. Zupełnie tak samo, jak w swoim dniu oni musieli wejść do Arki, aby ocaleć. Musieli wyjść z Egiptu, aby otrzymać wybawienie. A teraz, aby uzyskać zbawienie, oni muszą wejść w Chrystusa, w to poselstwo słowa, że On jest ten sam, wczoraj, dzisiaj i na wieki. W jaki sposób możesz to wejść? Przez chrzest. Chrzest w czym? Czy w wodzie? W Duchu Świętym. W jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Ty nie będziesz musiał interpretować Jego obiecanego słowa. On będzie interpretował go przez Ciebie. Będziesz czynić to, co On przyobiecał. Kościół, który Jego naśladuje, będzie tak bardzo podobny do Niego, że ludzie to poznają. Spójrzcie na Piotra i Jana, gdy byli przesłuchiwani z powodu uzdrowienia człowieka przy bramie świątyni, zwanej Piękną. Ci kapłani stwierdzili, że to ludzie nieuczeni prości, ale oni rozpoznali też, że byli z Jezusem. Po czym? Ponieważ czynili to samo, co On. On musiał być w sprawach swego Ojca, a dziś musi być tak samo. Pamiętajcie więc, On jest ten sam wczoraj, dzisiaj, na wieki. Bóg spotyka się z Wami w Nim, w jedynym miejscu tego przeznaczonym, gdyż właśnie je wybrał On, aby złożyć tam swoje imię. W Jezusie. Jezus jest imieniem Bożym. Pamiętajcie, Ojciec, Syn, Duch Święty to określenia, tytuły należne imieniu Jezusa Chrystusa. Według Mateusza Jezus powiedział, idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jakże błędnie jest to dzisiaj interpretowane, kiedy mówi się w imieniu Ojca, w imieniu Syna i w imieniu Ducha Świętego. Tak nie jest wcale napisane. To brzmi w imię, liczba pojedyncza, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ojciec to nie imię, Syn to nie imię, Duch Święty to nie imię. Są to określenia. Potem, trochę później, powstał Piotr i powiedział, upamiętajcie się, niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. Czyżby on wtedy zrobił coś, czego Pan mu nie rozkazał? On zrobił to, co Pan mu rozkazał. Imieniem Ojca, Syna i Ducha Świętego jest Pan Jezus Chrystus. Każda osoba w Nowym Testamencie ochrzczona była w imię Pana Jezusa Chrystusa. Ani jedna osoba w Biblii nie została nigdy ochrzczona w określenia Ojca, Syna i Ducha Świętego. To nie istniało nigdy, aż dopiero w Nicei. Przyjęte zostało wyznanie nicejskie pod władzą Rzymu. Było to ustalenie Kościoła katolickiego. Potwierdzenie tego znalazłem w ich katechizmie, który posiadam pod tytułem Fakty naszej wiary oraz w innych źródłach. Jest to bezwzględnie nauka rzymskokatolicka. Oni powiedzą wam, że tego nie ma w Biblii i mówią, że dysponują władzą, aby to słowo zmieniać, jeśli zechcą, gdyż mają papieża. Ja wierzę w co innego. Jezus Chrystus jest ten sam, wczoraj, dzisiaj, na wieki. A On powiedział, że jeżeli ktoś ujmie jedno słowo z Biblii, Biblii, albo dołoży do niej jedno słowo. Odjęty zostanie jego dział z Księgi Żywota. Tylko jedno słowo, nawet nie zdanie czy akapit, lecz tylko słowo. Ktokolwiek ujmie jedno słowo. Na początku Bóg obwarował swoich ludzi swoim słowem. Jedno wypaczone słowo spowodowało każdą śmierć, wszystkie bóle, wszystkie smutki. Ewa nie naruszyła jakiegoś zdania, naruszyła tylko jedno słowo. To był początek tej księgi. Kiedy Jezus przyszedł w środku tej księgi, co On powiedział? Napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Na końcu tej księgi, w 22 rozdziale objawienia, pod sam koniec Biblii, mówi sam Jezus i w wierszu 18 powiada, świadczę każdemu, że jeżeli ktoś ujmie jedno słowo z tej księgi, albo doda do niej jedno słowo, zostanie odjęty jego dział z księgi żywota. Taki jest bowiem fałszywym prorokiem i błędnie uczy ludzi, a jego ręce obciążone zostaną ich krwią. Dlatego, że to czynił. Musimy przestrzegać oddawania czci na tym jedynym miejscu. To jest w Jezusie Chrystusie, który jest Słowem, tym samym wczoraj, dzisiaj i na wieki. Amen. W porządku. Pamiętajcie, że nie ma innego miejsca spotkania się z Bogiem i oddawania Mu czci. Nie ma innego. Bóg wybrał tylko jedno. Jan Chrzciciel wystąpił na przełomie Starego i Nowego Testamentu. Słuchajcie teraz uważnie. Zwróćcie na to baczną uwagę. Jan, ten wielki orzeł, nadleciał pewnego dnia z pustyni z szeroko rozpostartymi skrzydłami. Ten wielki prorok, stanowiący pomost między Starym a Nowym Testamentem, usiadł nad brzegiem Jordanu i wzywał wszystkich z prawej i z lewej strony. Wzywał wszystkich do pamiętania. Wyślij do niego faryzeusze i saduceusze. A on powiedział do nich, niech wam się nie zdaje, że możecie wmawiać w siebie ojca mamy Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. Och! Jakie to wspaniałe! Kiedy on zaczął rozpowszechniać swoją Ewangelię, powiedział, pośród was stoi ten, którego wy nie znacie. Ja go jeszcze nie zidentyfikowałem, ale kiedy się pojawi, to go rozpoznam. Nie jestem godzien rozwiązać rzemyka sandałów jego. On będzie was chrzcić Duchem Świętym i ogniem. W ręku jego jest wiadło, by oczyścić starannie klepisko swoje. On spali plewy w ogniu nieugaszonym. Ten wielki orzeł siedział tam sobie i wykrzykiwał swoje straszne groźby. Pojawił się sam Herod, uosobienie nieczystości, ówczesny władca, pyszałek, który ożenił się z żoną swojego brata. Czy możecie sobie wyobrazić tego wielkiego orła Ewangelii, siedzącego tam i patrzącego na to obojętnie? Niektórzy mówili do niego, Janie, dzisiaj nie przemawiaj na temat małżeństwa i rozwodu, ponieważ wśród słuchaczy siedzi Herod. On podszedł do niego i powiedział prosto w twarz, nie godzi ci się jej mieć. Słusznie. Kim on był? On był orłem z pustyni. On nie został wyćwiczony przez ludzkie postrachy i groźby jakiejś denominacji. Został wyćwiczony przez moc wszechmocnego Boga, aby wiedzieć, co nastąpi. On znał tożsamość Mesjasza. Aleluja! Ten wyraz znaczy chwała naszemu Bogu, nie bójcie się. Ja jeszcze nikogo nie skrzywdziłem. Nie jestem podniecony. Wiem dokładnie, gdzie stoję. O, kiedy pomyślę o tym wielkim orle, który tam przyleciał i usiadł. On powiedział, ja go rozpoznam, gdy on przyjdzie. Pewnego dnia stał tam i wygłaszał kazanie. Kapłani stali po przeciwnej stronie i mówili, ty chcesz powiedzieć, że przyjdzie czas, w którym codzienna ofiara zostanie zniesiona i że zniszczy ta wielka świątynia, którą zbudowaliśmy i te wszystkie dzieła, których dokonała nasza wielka denominacja? On rzekł, przyjdzie czas, kiedy to wszystko zostanie usunięte. Odpowiedzieli, niemożliwe, jesteś fałszywym prorokiem. On nagle odwrócił się i powiedział, to on, tam on jest, wybrane przez Boga miejsce oddawania mu czci. Oto baranek Boży, prawdziwy baranek, który gładzi grzechy świata. On nie powiedział, oto metodysta, baptysta czy katolik. On powiedział, oto przychodzi baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Jedyna bezpieczna strefa, jaka istnieje, jest w baranku Bożym. Jedynie w Nim jest zbawienie. w żadnym kościele, w żadnym wyznaniu, w żadnych ludziach, w żadnym ojcu, w żadnej matce, w żadnym świętym człowieku, w żadnym miejscu, ani niczym innym. Ono jest w świętym Bogu, Panu Jezusie Chrystusie, w którym Bóg złożył swoje imię na ludzką istotę, aby dokonać odkupienia. On zapłacił okup za nas grzesznych. To jest jedyne miejsce, w którym jest zbawienie. To jest skała, na której stoję. Jan go zidentyfikował. On powiedział, ja go nie znałem, kiedy widziałem go przychodzącego, ale tam, gdzie ja otrzymałem moje wyszkolenie, on nie był w duchownym seminarium, gdzie kształcił się jego tato. Nie wyuczył się na księdza, ale tam na pustyni on przebywał w seminarium teologicznym wszechmogącego Boga, gdzie oczekiwał na słowo Boga. Nie uczył się tego, co wylęgła jakaś grupa ludzi, lecz co Bóg miał do powiedzenia na dany temat. A kiedy Jan spojrzał i zobaczył wstępującego ducha, powiedział, składam świadectwo, że to on. Cudowne. To jest wasze miejsce oddawania Bogu czci. To jest wasze miejsce schronienia. To jest baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Nie kościół, nie konfesja, a nic innego, lecz baranek Boży, który gładzi grzech świata. Czy dostrzegacie, jak Jan to wyraził? On nie powiedział, wy faryzeusze macie słuszność, wy sadyceusze, wy Herodianie. On powiedział, oto baranek. Oto jest to miejsce. On otrzymał to imię. On jest tym jedynym. Nie ma innego imienia pod niebem. Zwróćcie teraz uwagę na to, co Jezus powiedział o Janie. Pewnego dnia Jan wysłał do niego swoich uczniów, aby się dowiedzieć, co on czyni. Jezus powiedział o nim, że on był światłem gorejącym i świecącym, aby wskazać ludziom właściwą ścieżkę, po której powinni byli iść przed jego pierwszym przyjściem. Słuchajcie uważnie, nie przeoczcie tego. Jezus powiedział, on był tym światłem. Niewątpliwie chodziło o Malachiasza 3. Ten prorok z owym jasnym światłem określił Jezusa jako tego jedynego, jako tego właściwego baranka. Wszystkie inne baranki, o których mówili kapłani i wszystkie te inne rzeczy, to było w końcu nierozsądne. On był tym właściwym barankiem. Tak określił go człowiek, o którym Jezus powiedział, że posiada jasne, gorące światło. W trzecim rozdziale Malachiasza jest powiedziane, to ja posyłam mojego anioła, aby mi przygotował drogę przede mną, a ten, który został posłany, przygotował tę drogę, zidentyfikował go jako to miejsce. To on. Nie może być w tym pomyłki. To on. Widziałem znaki, które mu towarzyszyły. Wiem na pewno, że to on. Z nieba stąpiło światło i usiadło na nim. To było niepodważalne. To musiał być on. Mój bracie, kończąc, chciałbym ci zadać pewne pytanie. Możemy to powiedzieć. Czy w czwartym rozdziale Malachiasza nie ma dla nas obietnicy posłania innego orła? Stowarzyszący mu słupem światła, aby pokazać błądzącemu kościołowi tych dni, że on jest w myśl listu do Hebrajczyków 13:8, wczoraj i dziś, ten sam i na wieki? Czy nie ma tam obietnicy przyjścia innego lecącego z pustyni? Amen. Dokładnie taka jest prawda. Jakże jest to zgodne i pasujące z tekstem Łukasza 17:30, gdzie Syn Człowieczy, orzeł, objawi się, aby obrócić w niwę wszelkie inne miejsca oddawania czci, jak denominacje i tak dalej. Bóg wybrał swoje miejsce. Jan powiedział, oto ono. Na nasz czas przyobiecano nam w księdze Malachiasza 4, że on zwróci serca synów z powrotem, mówiąc, że on nie jest umarły, że te rzeczy nie były dla innego okresu czasu, że chrzest w imię Jezusa nie był tylko na okres początkowy, lecz że on jest teraz ten sam. Amen. Zadaniem tego orła czasów ostatecznych jest obrócić w niwecz wszystkie inne miejsca oddawania czci i wskazać na to, że cała ich reszta jest niedorzecznością, że denominacjonalizm jest głupstwem oraz wskazanie przy pomocy tego samego znaku na to, że on jest ten sam wczoraj, dzisiaj, na wieki. Alleluja! Także w objawieniu 4:7 mieliśmy cztery żywe postacie, czym niedawno się zajmowaliśmy. Pierwsze, jak stwierdziliśmy, była lwem. To było pierwsze zwierzę, które wystąpiło, aby sprostać wyzwaniu tego czasu. Lew z pokolenia Judy. Po nim wystąpiło następne zwierzę. A jak wiemy, był to cielec, który symbolizuje noszenie ciężarów oraz ofiarę. W czasach władzy Rzymu prawdziwy Kościół zamarł, padł ofiarą. Następne, co przyszło, to człowiek, a właściwie zwierzę z twarzą ludzką. Tymi ludźmi byli reformatorzy, ludzkie wykształcenie, teologia i tak dalej. Natomiast ostatnie zwierzę miało latać. Ostatnim z tych zwierząt mających się pojawić jest według Biblii orzeł w locie. Alleluja! A prorok powiedział, że w tym czasie będzie światło. Och, w owym czasie będzie światło. Był dzień reformatorów. Był dzień, który jest tylko cieniem, którego nie można nazwać ani dniem, ani nocą, ale czasu wieczornego, czasu orła. W czasie orła będzie światło. Ścieżka chwały zostanie z pewnością odnaleziona. W drodze do wody jest dzisiaj światło. Będąc pogrzebany w drogocennym imieniu Jezusa, młodzi i starsi, pokutujcie z wszystkich swoich grzechów. Duch Święty z pewnością ochrzci was w to ciało, bowiem pojawiły się światła wieczorne. Jest faktem, że Bóg i Chrystus są jedno. Amen. Czasu wieczornego będzie światło. Jedyne wybrane przez Boga miejsce dawania czci. O, do czego zmierza to poselstwo? Co ono uczyni? W jego dniu będzie światło czasu wieczora. Po co? Aby przywitać jego dzieci z powrotem w prawdziwej ziemi obiecanej. Po tym samym słupem ognia, który prowadził dzieci Izraela przez pustynię. Wybrane przez Boga miejsce oddawania czci. Jezus Chrystus. To jest jedyne miejsce, jakie istnieje. To jest jedyne imię, jakie Bóg ma dla zbawienia. Właśnie jego imię nosi ta rodzina w niebie i na ziemi. Jest to imię Jezusa Chrystusa. O Kościele, o ludzie, przyjacielu grzeszniku, nie ufajcie niczemu innemu, jak tylko Jezusowi. Nie ufajcie żadnemu kaznodziei. Nie ufajcie nikomu, gdy chodzi o wasze zbawienie. Nie ufajcie żadnemu kościołowi, żadnemu wyznaniu, żadnej denominacji. Ufajcie tylko Jezusowi. Chrystusowi, ponieważ On jest światłem tej godziny. Pochylmy swoje głowy. W czasie wieczornym będzie światło. Ścieżka chwały zostanie z pewnością odnaleziona. W drodze do wody jest dzisiaj światło, będąc pogrzebanym w drogocennym imieniu Jezusa. Młodzi i starsi, pokutujcie z wszystkich swoich grzechów. Duch Święty z pewnością wejdzie. Pojawiły się światła wieczorne. Jest faktem, że Bóg i Chrystus są jedno. O, bracie, siostro, jeśli jeszcze nie pokutowałeś, jeśli jeszcze nie zostałeś ochrzczony w imię Jezusa Chrystusa, zechciej zrobić ten początek dzisiaj. Czy chcesz dać Bogu okazję, aby przywitał Cię na tym miejscu, gdzie będziesz mógł oddawać Mu cześć? Pamiętaj, poza tym miejscem nie ma innego, w którym Bóg przyrzekłby spotkać się z Tobą i przyjąć z upodobaniem oddawaną Mu przez Ciebie cześć. Może powiesz, bracie Branham, ja oddaję Mu cześć jak najbardziej szczerze. To samo robił Kain. On składał wszelkiego rodzaju ofiarę, tak samo jak Abel, ale to była niewłaściwa ofiara. Możesz chodzić do kościoła i składać dziesięcinę i spełniać swoje obowiązki, jak przystoi na chrześcijanina, tak samo szczerze, jak każdy inny człowiek. Stoję już tutaj w tym mieście przez około 30 lat i wykrzykuję to samo poselstwo. Już się starzeję. Nie będę mógł być z wami już zbyt długo. Lecz pamiętajcie, mój głos jest rejestrowany i w dniu sądu będzie przemawiał przeciwko wam. Jest tylko jedno miejsce, w którym Bóg złożył swoje imię, a to nie jest w Kościele, lecz w Jezusie. Jest tylko jedno miejsce dawania czci, tylko jedno miejsce, gdzie zostaje się przyjętym, a ono jest umiłowanym w Jezusie Chrystusie. Nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Przez żaden kościół, przez żadne wyznanie, przez nic innego. Tylko przez Jezusa Chrystusa. I to uważane jest za poselstwo tej godziny. Zwrócenie serc synów z powrotem do wiary, która raz na zawsze przekazana zostaje świętym. Czy nie chcesz przyjąć tego dzisiaj? Miejmy jeszcze głowy pochylone. Ci, którzy życzą sobie, aby wspomnieć o nich w modlitwie, niech podniosą tylko swoje ręce. Nie możemy wzywać was do ołtarza, ponieważ jest was po prostu zbyt dużo. Niech was Bóg błogosławi. O Rety, po mojej lewej stronie jest chyba 300. Teraz tu, z prawej strony, podnieście ręce mówiąc, chcę być wspomniany. Oceniam, że po prawej stronie jest około 150 lub więcej. Mamy tu niedaleko świątynię z wielkim baptysterium, pełnym wody i zacnym pastorem, bratem Ormanem Nevin. Są także pomocnicy i ludzie, którzy się tutaj kręcą, których widzicie i spotykacie każdego dnia, każdej nocy, każdej godziny. Czeka ono na ludzi, którzy upamiętali się, chcą zostać ochrzczeni. A jeśli jesteś szczery w swoim sercu i staniesz się posłuszny temu przekazaniu, to na podstawie obietnicy Bożej możesz być pewny, że otrzymasz chrzest Ducha Świętego. Jest tylko jedno miejsce oddawania Bogu czci. Ono nie jest w tej świątyni. Ono jest w Chrystusie. Jak możemy dostać się do Niego? Przez jednego Ducha wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w to jedno ciało. Módlmy się. Drogi Boże, kiedy podniosły się te ręce, były one wyrazem tego, co znajduje się poza tymi rękami w ich sercu, wyrazem przekonania i pewności, że potrzebują oni pomocy od Ciebie. Modlę się, Ojcze, za każdego z nich i pragnę zacytować Twoje słowo. Ty powiedziałeś, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do życia. Ojcze, kiedy po kilkutygodniowej nieobecności w tym mieście wróciłem i zapytałem o pewnego człowieka, powiedziano mi, ale on już odszedł. A co dzieje się z tamtym? On również już odszedł. Drogi Boże, jeden za drugim zostajemy stąd odwołani. Jeden za drugim musimy stawić czoła wyzwaniu, by przejść przez dolinę cienia śmierci. Jest to losem nas wszystkich, jako ludzi śmiertelnych, ale dzisiaj Ty przedstawiłeś nam swoją ofertę, iż jeżeli uwierzymy w Niego i zostaniemy ochrzczeni w Jego imię, Ty umieścisz nas w Nim. I potem będziemy ukryci w tym ciele, w ciele Chrystusa. Nie w Kościele, lecz w ciele Chrystusa, które zostało już osądzone i nie przyjdzie już więcej na sąd. Bóg wylał swój gniew na to ciało i ono jest wolne od grzechu. Kiedy zaś znajdujemy się w Nim, zostajemy wyzwoleni z grzechu przez pojednanie dzięki Jego śmierci za nas. Tam wewnątrz mamy społeczność pomiędzy sobą, ponieważ krew Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu i brudu. Boże, Ojcze, proszę, abyś przyjął każdego z nich do swojego królestwa. Spraw to, o Boże, oby nikt z nich nie pozostał zgubiony, oby nie było takiego chłopca, ani dziewczyny, mężczyzny, ani kobiety. O Panie, siedzą tu dzisiaj niektórzy z moich krewnych, nie będący pod przykryciem tej krwi. Jakże dokładnie pamiętam słowa mojego taty. Proszę, drogi Boże, aby nikt z nich nie zginął. Spraw to, Panie. Wierzę Ci teraz wszystkim, co jest we mnie, zdolnego wierzyć. Dotykaj się moich braci, sióstr, moich przyjaciół, obecnych dzisiaj, tu na miejscu i zgromadzonych na liniach telefonicznych. Słuchają nas w kilku stanach, od wschodniego wybrzeża aż po zachodnie. Modlę się, drogi Boże, za tych po przeciwległej stronie pustyni w Tucson, tam w Kalifornii, w Nevada i Idaho, jeszcze dalej na wschód, a także po drugiej stronie w Teksasie. Podczas zostaje przekazane to wezwanie, słuchają je ludzie siedzący w małych kościółkach, na stacjach benzynowych, u siebie w domach. O Boże, oby ci, którzy są zgubieni, mężczyźni, kobiety, chłopcy, dziewczyny, przyszli w tej godzinie do Ciebie. Spraw to właśnie teraz. Prosimy w imieniu Jezusa o to, aby znaleźli oni to bezpieczne miejsce, dopóki jest jeszcze czas. Kiedy widzimy ten napis ręką na ścianie, kiedy ziemia staje się nerwowa, Wiemy, że czas wyzwolenia jest bliski. Część naszego kraju się pogrąża, inna część zatacza się i wybucha z powodu trzęsień ziemi, jak zapowiedział Jezus. Oby nie było dla nich za późno, Panie. Oby przyjęli to teraz. Przekazujemy ich Tobie jako zdobycz tego zgromadzenia, owoc Ewangelii. W imieniu Jezusa. Amen. Czy mu wierzycie? Niech was Bóg błogosławi. Ilu z was po lewej stronie wierzy, że to prawda? Podnieście ręce. Ilu po prawej stronie? Podnieście ręce. Niech was Bóg błogosławi. Na ile mogę dostrzec, wszyscy podnoszą ręce. Przyjaciele, to jest prawda. Bóg wie, że to prawda. Będąc w Nim, macie dostęp do wszystkiego, za co On umierał. A za co On umarł? On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Czy temu wierzycie? Czy wierzycie teraz w Jego zadośćuczynienie dla naszego uzdrowienia? Czy są wśród nas jacyś chorzy? Niech podniosą swoje ręce, po prawej czy po lewej stronie. Wielki tłum chorych. Nie mogę wzywać do kolejki. Widzicie, że nie możecie dostać się tu na podium. Nie ma możliwości, aby to przeprowadzić. Odbywają się spotkania modlitewne na innych miejscach, gdzie modlą się za chorych, w kościołach i gdzie indziej, także u nas w świątyni. Chcę was o coś zapytać. Ilu jest tutaj wierzących? Podnieście swoje ręce. W porządku. Chcę wam zacytować słowo, a to jest Chrystus. W ostatnim poleceniu dla kościoła, przed swoim odejściem, on powiedział, te znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. To jest u Marka 16. Ilu z was wiesz, to prawda, powiedzcie amen. W porządku. Proszę was jako wierzących, abyście położyli ręce na kogoś przed sobą. Połóżcie tylko ręce na kogoś przed wami. Niech każdy modli się teraz za kogoś innego. Połóżcie ręce na kogoś w pobliżu. Panie, leży tu przede mną skrzynka z chusteczkami, niedużymi kawałkami materiału. Gdzieś leży stara, umierająca matka, jakieś dziecko bliskie śmierci. Wszędzie są chorzy. Czytamy w Biblii, że brano chustki i przepaski od ciała Pawła i kładziono na chorych, a złe, nieczyste duchy, niemoce i schorzenia opuszczały tych ludzi. Wiemy, Panie, że nie jesteśmy świętym Pawłem, ale wiemy, że Ty stale pozostajesz Jezusem, jedynym ustanowionym przez Boga miejscem oddawania Mu czci. Dzisiaj zaś ci ludzie wyznali taką samą wiarę, jak tamci. Z pewnością przygotowałeś dla nich drogę. Kładę swoje ręce na te chusteczki i proszę, aby choroby i utrapienia opuściły te ciała, na które będą one kładzione w imieniu Jezusa Chrystusa. Nauczono nas, że kiedy Izrael, będąc posłusznym Bogu, wyszedł z Egiptu i znajdował się na drodze do ziemi obiecanej, stanęło im na przeszkodzie Morze Czerwone. Bóg spojrzał w dół przez słup ognia. A morze przestraszyło się i ustąpiło, pozwalając im przejść do tej ziemi. O Boże, spójrz dzisiaj w dół poprzez krew Jezusa i niech choroba ustąpi, szatan zostanie wygnany. Niech ludzie wejdą do obietnicy dobrego zdrowia i siły, skoro Bóg powiedział, przede wszystkim chcę, aby Ci się dobrze powodziło i abyś był zdrów. A teraz, jak widzisz, Panie Jezu, ludzie Ci położyli swoje ręce, jedni na drugich, dając wyraz swej wiary w to, co powiedziałeś. Takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. Oni sami modlą się teraz jedni za drugich. Każdy za swojego sąsiada. Teraz, o Panie, zostało przyjęte to wyzwanie, że szatan, ten wielki oszust, nie ma prawa trzymać dziecka Bożego. On jest istotą pokonaną. Jezus Chrystus, to jedyne miejsce oddawania czci, to jedyne prawdziwe imię, pokonało Go na Golgocie. Powołujemy się teraz na Jego krew, na to, że On zwyciężył wszelką chorobę i wszelką niemoc. Wzywam teraz szatana, aby opuścił to zgromadzenie w imieniu Chrystusa. Rozkazuję, wyjdź z tych ludzi i niech oni staną się wolnymi. Każdy, kto przyjmuje swoje uzdrowienie na podstawie tego zapisanego słowa, niech złoży o tym świadectwo przez powstanie, mówiąc przez to, przyjmuję swoje uzdrowienie w imieniu Jezusa Chrystusa. Powstańcie! Chwała Bogu! Zobaczcie tutaj, jak powstają ułomni inni. Chwała Bogu! To się wypełnia! Wierzcie tylko! On jest tutaj! Jak wspaniale! Mielibyście to widzieć, wy, którzy jesteście tu nieobecni i tylko podłączeni do nas. Na ile dostrzegam, prawie każda obecna tu osoba stoi w tej chwili. O, jaki to wspaniały czas! To nic innego, tylko obecność Pana, gdzie Duch Pański, tam wolność, tam jest swoboda. Duch Boży czyni nas wolnymi. Wierzymy w to, że On nas uzdrowił. Wierzymy w to, że On nas zbawił. Dla tych, którzy pragną zostać ochrzczeni, basen jest przygotowany. W dowolnym czasie, w którejkolwiek godzinie zechcecie przyjść, będzie tam ktoś, kto się tym zajmie. A teraz myślę, że zanim zakończymy, powinniśmy zaśpiewać tę starą pieśń kościelną. Miłuję Go, bo On wpierw umiłował mnie. Podnieśmy swoje ręce do Boga i śpiewajmy to całym sercem. Chcielibyśmy spotkać się z wami jutrzejszego poranku o 9:30 na tym samym miejscu, aby rozważyć temat małżeństwo i rozwód. W porządku. Śpiewajmy to teraz wspólnie. Miłuję Go. Miłuję Go. Niech całe to wielkie zgromadzenie śpiewa, a także wy w oddali połączeni na liniach telefonicznych. Śpiewajcie z nami. Bo On wpierw umiłował mnie. I na Golgocie wykupił krwią. Zbawienie me. Gdzie zostało to dokonane? Na drzewie Golgoty. Kiedy będziemy to śpiewać ponownie, chciałbym, abyście uścisnęli dłonie tych osób, które są wokół was i powiedzieli: niech Bóg cię błogosławi, pielgrzymie. Miłuję Go. Bo On wpierw umiłował mnie. I na Golgocie wykupił krwią. Zbawienie me. Och, czy Go nie miłujecie? Czy On nie jest wspaniały? Czy On nie jest waszym miejscem schronienia? On jest skałą na pustkowiu, schronieniem w czasie burzy, jedyną ucieczką, jaką znam. Dlatego ma wiara spogląda na ciebie, baranku z Golgoty. Boski Zbawicielu, usłysz moją modlitwę. Usuń wszelką moją winę. Pozwól mi od tego dnia być całkowicie twoim. Podnieśmy swoje ręce, śpiewając to dalej. Ma wiara spogląda na ciebie. Baranku z Golgoty, o boski Zbawicielu, usłysz moją modlitwę. Usuń wszelką moją winę. O, pozwól mi od tego dnia być całkowicie twoim. Pochylmy teraz głowy, nucąc półgłosem. Gdy kroczę ciemnym labiryntem życia, Angry. i wokoło mnie jest pełno zmartwienia. Bądź Ty moim przewodnikiem. Zmień ciemność w dzień. Otrzyj łzy smutku. I nigdy nie pozwól mi być z dala od Ciebie. Miejmy jeszcze głowy pochylone, a nasz drogi pastor, brat Orman Neville, rozpuści zgromadzenie.